Spotkania z Europą. Zaprasza Gabriela Jelonek.
24 lutego 2022 roku Rosja oficjalnie napadła na Ukrainę. To moment, w którym zmieniły się nie tylko losy Ukraińców, ale i wszystkich obywateli Unii Europejskiej, czego skutki odczuwamy do dzisiaj. To są Spotkania z Europą, czyli program, w którym wyjaśniamy, jak działa Unia Europejska i jak wpływa na nasze życie codzienne. W tym przypadku, jak też chroni obywateli Unii Europejskiej i nie tylko. Przy mikrofonie Gabriela Jelonek, a po drugiej stronie dzisiaj europoseł Andrzej Halicki, członek Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tak, jest Komisja Spraw Międzynarodowych, odpowiednik Polskiej Komisji Spraw Zagranicznych w parlamencie, no ale także jestem członkiem Prezydium Europejskiej Partii Ludowej, także na wielu polach, że tak powiem, tej aktywności parlamentarnej rzeczywiście stykam się z tymi konsekwencjami wywołanej przez Rosję wojny, bo to nie tylko kwestia bezpieczeństwa fizycznego, ale także kwestie gospodarcze, sankcji i tym podobne.
Właśnie od sankcji chciałam zacząć. 23 lutego przyjęto 13 pakiet sankcji. Myślę, że nasi słuchacze, tak przeciętny Kowalski, może już się w tym gubić. O co chodzi? Jakie sankcje zostały wprowadzone i jaki to będzie miało wpływ? Spróbujmy to omówić w krótkich słowach.
Bardzo ważnym jest to, że wspólnota, chociaż to trudne, bo w tym wypadku zasada jednomyślności dominuje i ciąży jak gdyby nad tym procesem podejmowania takich decyzji, ona jest obowiązkowa, wprowadza pakiety sankcji właściwie cały czas i można powiedzieć, że to jest proces ciągły, więc pomimo tego, że w traktatach zapisane są dość sztywne i trudne reguły do spełnienia, to właśnie wojna, a wcześniej COVID wymusił zupełnie inną współpracę państw członkowskich i dzisiaj wspólnota oparta jest o decyzje rządów, które zapadają praktycznie co dwa tygodnie, co nawet częściej. Skoro mówimy o 13 pakietach sankcyjnych wobec Rosji, to mamy również bardzo liczne decyzje, które zapadają pomiędzy szczytami, także dotyczących dofinansowania, różnego rodzaju decyzji, łącznie z ze wspólnym zapożyczeniem się, to fundusz odbudowy w ten sposób powstał, a wcześniej zakupy wspólne w przypadku szczepionek, jeżeli chodzi o COVID, ale także w przypadku, jeżeli chodzi o kryzys energetyczny, gazu, ropy i innych produktów, które były wówczas strategiczne, by no właśnie obywatele Europy byli bezpieczni.
Długoterminowe zaspokajanie potrzeb finansowych Ukrainy zostało też w jakiś sposób usankcjonowane, bo nowy instrument na rzecz Ukrainy o wartości 50 miliardów euro ustanowiony został na lata 2024-2027.
Tak, to jest ta dodatkowa, kolejna już transza pomocy Ukrainie, bo łącznie ta pomoc, no myślę, że przekroczyła 130 miliardów euro. Ten pakiet 50-miliardowy rzeczywiście przeznaczony i już uruchomiony, bo pierwsza transza już została wypłacona, to jest pomoc i gospodarcza i jednocześnie część przeznaczona na zakup broni. To bardzo ważne, ale oprócz tego mamy dodatkowy instrument znów uruchomiony dokładnie w ostatnich dniach, czyli 5-miliardowe finansowanie produkcji amunicji, która będzie przeznaczona na front. To kolejne z tych nowych narzędzi użyte w związku z koniecznością budowy europejskiego bezpieczeństwa.
Dalsze wsparcie Ukrainy, to już oficjalnie wszyscy głośno mówią i zgodnie, nareszcie, bo jak wiemy, wprowadzanie sankcji trwało trochę długo.
No nie zgodzę się, bo pierwsze sankcje właściwie w pierwszym miesiącu po wybuchu wojny, bo to już w marcu. Jeżeli ktoś uważa, że za dużo tych pakietów sankcyjnych, bo to może tak wyglądać, że można wszystko było wprowadzić od razu w pierwszym ruchu, no to można się z tym zgodzić, ale nie do końca. Bardzo dużo nowych restrykcji to są kwestie związane z operacjami finansowymi, z bankami, z listą personalną osób, których te sankcje dotyczą, gałęzi, które znajdują jakieś ominięcie przez państwa trzecie, no właśnie omijają te restrykcje, więc można powiedzieć, że po prostu to następuje dlatego, że cały czas mamy uaktualnianie tego procesu, by sankcje były dotkliwe dla Rosji, a nie były dotkliwe dla nas, dla Europejczyków.
to może wyjaśnijmy właśnie, dlaczego tyle to trwało. Mówię tyle i że długo, bo pamiętam, sama zresztą w tym uczestniczyłam, jak pospolite ruszenie, wszyscy, którzy mogli, ruszyli na dworce, na granicę i pomagali uchodźcom z Ukrainy. Miesiąc wydawał się naprawdę ogromnie długim czasem. Zadawaliśmy sobie pytanie, dlaczego jeszcze nie są wprowadzone sankcje? To wyjaśniając, tu jakby trzeba było się, tak jak o tym pan, panie europośle powiedział, przygotować, żeby na przykład embargo na gaz czy blokady finansowe, bankowe nie wpłynęły negatywnie na nas samych.
To po pierwsze. Po drugie, myśmy oczywiście jako Polacy, ale nie tylko Polacy, ale ten polski głos był bardzo silny, bardzo mocny i zauważalny i można powiedzieć, że nawet ponad podziałami widoczny. To ważne dlatego, że to też są te dodatkowe elementy, kiedy patrzy się na skuteczność. Warto być skutecznym, a to wymaga dobrej współpracy. Ona nie zawsze była dobrą, ale nie wchodząc jak gdyby w te szczegóły, trzeba było mieć także zgodę tej innej części opinii publicznej i politycznej Europy, która na początku bagatelizowała, albo może nie dostrzegała dramatu, który dział się na Ukrainie. To przebiegało na wielu polach. Akurat wniosek o embargo, jeżeli chodzi o gaz i ropę, to był też polski, nawet mój wniosek, który padł w parlamencie. Początkowo wydawał się nierealnym do wprowadzenia, a jednak wprowadzony w ciągu kilku miesięcy, znowu zgoda, powiem, że dobrze by było, żeby just now, żeby od razu natychmiast w związku z takim wnioskiem go wprowadzić, ale tego znów wymagają zgody wszystkich krajów członkowskich i one w końcu były, także nawet Węgier, bo przypomnę, zawsze to było to najsłabsze ogniwo polityka Orbana. A dlaczego mówię, że to ważne, żeby tym głosem polskim i doświadczeniem polskim budować świadomość europejską, bo dzisiaj nikt tego już nie kwestionuje. Ale myśmy również rozpoczynali od tej reakcji i pomocy, obywatel, miasto, na tym najniższym poziomie. I przypominam, kiedy tak naprawdę powstała właśnie strategia budowania tej niezależnej strategii, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Notabene polski projekt z 2010 roku Jerzego Buzka, powtórzony przez Donalda Tuska, kiedy był szefem Rady Europejskiej. Nie było wtedy zgody na poziomie europejskim, by taką właśnie politykę realizować. On się rozpoczął wraz również z bardzo dużą akcją społeczną Generators of Hope, czyli generatory nadziei, też zainicjowaną w parlamencie i zainicjowaną przez nas, czyli skoro oni narażeni są na ciężką zimę, to my powinniśmy dzielić się tym, co u nas zbyteczne, a sami budować niezależność energetyczną. To jak gdyby szło równolegle i ta akcja miała dość duży zasięg, a jednocześnie budowała tę świadomość dramatu na Ukrainie, a jednocześnie bezpieczeństwa energetycznego europejskiego jako strategię na najbliższą przyszłość. Rosjanie używali wody, energii, a także żywności jak broni. I tę świadomość trzeba było naprawdę długo budować, żeby nasi zachodni partnerzy to rozumieli.
Sankcje, które obecnie obowiązują, to nie tylko sankcje na paliwa, na gaz, ale też na transport. Teraz wiemy też, że samochody na rosyjskich blachach nie wjadą do Unii Europejskiej, zostają przechwytywane. To ostatnio miało miejsce między innymi na Litwie, jeśli chodzi o też prywatne, osobowe samochody. Nie wlatują na teren Unii Europejskiej samoloty rosyjskich spółek. Jakie jeszcze sankcje są wprowadzone, tak wyjaśniając dla przeciętnego Kowalskiego, który może to odczuć?
Upominam się o to, by również produkty żywnościowe były objęte embargiem i to jest też bardzo istotne, bo chociaż to jest ułamek tego, co jest związane z dużą nadwyżką na przykład zbóż czy innych produktów na rynku europejskim, ale ten rynek został zdestabilizowany także dumpingiem rosyjskim, jeżeli chodzi o produkty żywnościowe. Jest kilka krajów, które znacznie zwiększyły import tych produktów.
Embargo na żywność z Białorusi Rosji, to jest temat, który aktualnie jest omawiany podczas marcowej sesji plenarnej. I jeszcze to embargo nie zostało wprowadzone.
Nie, no dlatego mówię, że to jest temat ten, który podniosłem na forum Parlamentu Europejskiego i to ciekawe, spotkał się z absolutnie stuprocentową aprobatą od ID, nawet oni bardzo tutaj jednoznacznie się wypowiadali w tej sprawie do skrajnej lewicy. Bardzo rzadko to się zdarza, więc dlatego podkreślam ten fakt, bo nie jest bagatelny. I bardzo szybko zareagowała komisja, zmieniając pierwotne, takie dosyć, powiedziałbym, łagodne stanowisko wobec tego tematu po tej debacie na bardzo konkretne, że będzie przygotowana propozycja w ciągu kilku dni, w tym tygodniu powinna być zamknięta. To nie musi być takie embargo na zasadzie właśnie jednolitej jednomyślności wszystkich krajów, bo znów weszlibyśmy w ten proces negocjacji na poziomie rządów. Wystarczą restrykcje cła i po prostu limity, które spowodują już ograniczenie napływu i zakaz handlu tymi produktami. To komisja takie narzędzia ma w ręku i myślę, że one będą użyte. Ale dlaczego mówię o tych innych obszarach? Bo ich jest wiele. To właściwie w każdej dziedzinie życia powinniśmy sami dbać o tę higienę, bo handel z Rosją jest po prostu niemoralny. A nade wszystko ważne jest to, by mieć jednolite i jednoznaczne stanowisko na temat możliwości używania rosyjskich środków, których ogromna suma przecież jest zamrożona i leży na kontach, to jest około 300 miliardów euro, ale już odsetki z niej to jest kilka miliardów i to są pieniądze, można powiedzieć, z przestępstwa. Skoro są, to oczywiście powstaje pytanie o konfiskatę. Uważam, że taki proces prawny należałoby rozpocząć, ale to będzie pewnie dłuższa historia, ale odsetki używać można już. No i dziś mamy już tę interpretację prawników, że rzeczywiście te środki między innymi powinny być przekazane i stanowić źródło finansowania na przykład produkcji amunicji, o której mówiliśmy chwilę wcześniej. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w ten sposób właśnie również używać tego rodzaju źródła finansowania.
Sankcje Unii Europejskiej wprowadzają też nowe zasady przeciwko naruszaniu tych sankcji, no bo są kraje, tak, które nie przestrzegają wprowadzania tych sankcji. Jak to tutaj ma wyglądać?
Tak wprost to może nie do końca, bo nie ma. Natomiast no, oczywiście są firmy, kraje trzecie, które pomagają jak gdyby obchodzić sankcje i to trzeba eliminować i napiętnować. Mamy taką sytuację w przemyśle chemicznym. Myślę o nawozach azotowych i innych tego rodzaju produktach. W jednym przypadku, w innym przypadku będzie to jakaś inna gałąź. Bardzo mocno jest dzisiaj napiętnowana tego rodzaju sytuacja i myślę, że żaden kraj nie chciałby, żeby znalazł się na takiej czarnej liście. Nie będę jej wymieniał, bo to nie o to chodzi, żeby kogoś napiętnować, ale myślę, że same państwa członkowskie starają się, żeby dziś nie było czegoś takiego jak tolerowanie przez udział firm trzecich państw, trzecich handlu z Rosją. To dotyczy także bardzo odległych od nas krajów. Wiadomo, że one no jeszcze dalej od wojny być może mają mniejszą uwagę na ten temat, ale cały demokratyczny świat, jeżeli mamy rzeczywiście obronić Ukrainę, ona walczy w naszym imieniu także o obronę właśnie tych demokratycznych wartości, powinien być zdyscyplinowany i zobowiązany do stosowania tych reguł.
To tak z lokalnego podwórka, żeby wyjaśniając, o co chodzi tutaj gdzieś to zobrazować. Ja znam osobiście taką sytuację, że jest firma w Polsce, która produkuje pędzle malarskie, wałki i wszystkie rzeczy, które są potrzebne do malowania ścian. I największym rynkiem zbytu była Rosja. Nagle rynek został zamknięty, więc próbowano, żeby utrzymać firmę, obejść to i sprzedawać przez kraje spoza Unii do Rosji. Teraz takie procedery będą mocno karane.
Ścigane, tak jest.
Ścigane, więc...
I nakładane kary, no to są duże kary, tak? To są duże kary finansowe, mamy takie już wdrożone, więc niezależnie od tego, że to się gospodarczo nie powinno opłacać, to tak jak mówię, moralnie jest nie do zaakceptowania.
Kraje spoza Unii również są na tej czarnej liście. Przede wszystkim firmy, nie całe kraje oczywiście, firmy z krajów, które produkują między innymi technologie podwójnego zastosowania, mam na myśli drony, części do dronów, elektronikę. To, co jest przekazywane później do Rosji, Iran też został objęty sankcjami, jeśli chodzi o produkcję dronów. Ten pakiet jest dużo szerszy i nie obejmuje wyłącznie Rosji.
Jeszcze raz powtórzę, musimy być bardzo konsekwentni w stosowaniu tych restrykcji. Rosja jest agresorem, Co do tego nie ma wątpliwości i wszelkiego rodzaju przymykanie oka i utrzymywanie jakichkolwiek relacji handlowych powinno być bardzo surowo tępione.
To teraz zapytam o przeciwdziałanie skutkom wojny. Zarówno dla Ukrainy, tu jest dużo trudniej, o tych pakietach jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale chciałam zapytać o państwa członkowskie Unii Europejskiej. Po pierwsze, wprowadzono uproszczenie zasad wykorzystywania unijnych funduszy regionalnych, tak aby łagodzić skutki wojny. Co jeszcze można zrobić? Jak na przykład podałam historię firmy z Polski, która miała duży rynek zbytu w Rosji, w tej chwili on został zamknięty. Jak chronić takich przedsiębiorców przed tym, żeby po prostu nie upadli, przed tym, żeby obywatele w Polsce nie doświadczali biedy, czy też utraty pracy?
No do Polski dotrą duże środki europejskie wreszcie, więc mam nadzieję, że to będzie również duży zastrzyk dla gospodarki, taki świeży krwioobieg, który dotyczy wielu gałęzi, które mają znaczenie i mogły odczuć konsekwencje wojny, tak jak i wcześniej mieliśmy konsekwencje pandemii. To są ciężkie ostatnie lata, także dla naszej gospodarki, ale ja patrzę też na szansę, no wojna musi się zakończyć, to oczywiście pierwszy warunek, by te szanse rozwojowe wykorzystać, ale Paweł Kowal, który będzie organizował też polską aktywność przy odbudowie z udziałem polskich firm, to są też szanse rozwojowe dla naszych podmiotów, dla naszych firm. Nie wyobrażam sobie, żeby nie działo się to także przy dużym wsparciu środków europejskich, oczywiście w inaczej funkcjonujących niż dzisiaj, nie pomocowych, tylko już na innych zasadach opartych. Ukraina chce być w przyszłości w Unii Europejskiej, też musi się rozpocząć proces negocjacji akcesyjnych. Ta gospodarka też będzie inaczej wyglądać i musi inaczej wyglądać. Mamy dzisiaj duże i poważne napięcie, jeżeli chodzi o kwestie związane z rolnictwem. Wiele wyzwań przed nami i temu wszystkiemu musimy sprostać, ale ta optymistyczna część naszej rozmowy, jeden warunek ma zasadniczy wpisany w swój scenariusz. Najpierw trzeba wygrać wojnę, więc dziś broń, broń, broń. Pomoc, by Ukraina rzeczywiście tę wojnę zakończyła, to jest zadanie numer jeden wspólnoty.
Wsparcie militarne, wsparcie w produkcji amunicji, ale i też wsparcie gospodarcze. Na czym takie wsparcie dla Ukrainy ma polegać?
Dziś to jest wsparcie to militarne, o którym mówiłem, dlatego że Rosja wydaje bardzo dużą część swojego budżetu na obsługę wojny. Ukraina również, z tym, że Ukraina jest dużo biedniejsza i dużo mniejsza. Więc stąd konieczne te zaangażowanie świata demokratycznego.
Co się wydarzy ze zbożem? Bo to, że to zboże miało przejechać przez Polskę i dotrzeć do innych państw, które czekają na pszenicę i nie tylko, to już jest tak głośny i każdy z nas może tego doświadczyć, między innymi na ulicach przez protesty rolników. Pojawia się jednak problem zwyczajnie techniczny. Przez Morze Czarne można było tego zboża przetransportować dużo więcej niż przez wąskie gardło, jakim jest droga lądowa. Czy tutaj jest jakiś pomysł na to, żeby rozwiązać...
No tak, zablokowanie tej drogi morskiej spowodowało rzeczywiście napływ i w konsekwencji pozostanie ogromnej ilości zboża, ale także innych produktów na terenie Polski, na terenie europejskiego rynku. Mamy bardzo trudne i no, mam nadzieję, że w konsekwencji jednak rozmowy, które przyniosą rozwiązanie i kompromis. Mamy też przed sobą polsko-ukraiński szczyt w tej sprawie, więc jeżeli mówimy o rozwiązaniu, to ono właściwie paradoksalnie polega na tym, że powinniśmy bardzo szybko rozpocząć negocjacje. Mówimy o długofalowym rozwiązaniu w dziale rolnictwo. Jeżeli standardy i oczekiwania, a także pewnego rodzaju liczby, to tu ważne są również ilości produkcji poszczególnych upraw czy poszczególnych rodzajów produkcji spożywczej będą nam znane, to będziemy mogli mówić o wspólnym rynku europejskim. Dzisiaj pod znakiem zapytania jest zarówno kwestia bezpieczeństwa żywnościowego, jak i właśnie te zasady, które naruszyło bezcłowe wwiezienie tak dużej ilości produktów, który miał przejechać, a tak naprawdę pozostał na rynku europejskim. Rozwiązanie tego problemu jest w kilku elementach możliwe, ale wymaga dobrej współpracy i zrozumienia. Część to zdjęcie tych nadwyżek. Wymagane są w związku z tym środki. Część wyeksportowanie wymagane jest w takim układzie, no taki tranzyt, który będzie po pierwsze monitorowany, po drugie rzeczywiście dowiezie te produkty na miejsce docelowe. handlowe, czyli do krajów pozaeuropejskich. To jest związane z umową, która ma autonomiczny charakter, czyli europejsko-ukraińską, która wymaga także akceptacji parlamentu. Także moje poprawki w ostatnim czasie spowodowały, że rządy powróciły do negocjacji w tym zakresie, no bo to i istotny jest algorytm jak gdyby budowania tego monitoringu, czyli kwestia lat, których dotyczą te obliczenia. Myślimy o tym, że ten rok przed wojną, bo powinien być tym rokiem bazowym, to jest oczywiste, tak jak w każdym innym przypadku, w przypadku COVID-u rok przed COVID-em, w tym wypadku przed wybuchem wojny, a więc 21. Myślimy także o tym, by ta gama produktów, które jednak mają bardzo poważne ograniczenia, jeżeli chodzi o limit, czyli krótko mówiąc, nie można wwieźć wszystkiego i w każdej ilości, obejmowała również takie produkty jak zboże. Ze zbożem mamy największe problemy, jeżeli chodzi o nadwyżki zboża na rynku europejskim, w Polsce w szczególności. Te rozmowy się toczą, to jest w tej chwili przedmiotem negocjacji i liczę na zrozumienie także ze strony ukraińskiej, bo my jesteśmy na pewno ambasadorami Ukrainy w Europie i ten polski głos i polska reakcja i polskiego społeczeństwa były chyba najbardziej dobitne i dawały dowód prawdziwości tego stwierdzenia. Jeżeli mamy obiektywne kłopoty, a przecież one są faktem, to nasi partnerzy też muszą zrozumieć i szukać właśnie takiego rozwiązania, które byłoby rozwiązaniem do zaakceptowania i mam nadzieję, że to tak będzie wyglądało w najbliższych dniach.
Pojawiają się z drugiej strony głosy, że Ukraina robi wszystko, żeby przeżyć. Stąd różne głosy, że to powinno być już, my już czekamy i tak dalej. Z drugiej strony jest to też zrozumiałe, ale pomagać tak, żeby samemu nie utonąć, to jest chyba podstawowa zasada bezpieczeństwa przy pierwszej pomocy, nawet w szkole tego gdzieś się uczymy. Jeśli chodzi o pomoc instytucjonalną, to nie jest pomoc wyłącznie na terenie Ukrainy. To jest też pomoc uchodźcom, którzy są w Polsce, są na terenie Unii Europejskiej. Jak ona wygląda? Co dzisiaj uchodźcy mogą dostać? W jaki sposób można im pomóc? Bo te potrzeby już są zupełnie inne niż na początku wojny, po 2 latach.
No my mamy zupełnie inną sytuację także społeczną w Polsce po wybuchu wojny. W ogromnej ilości szkół pojawiły się ukraińskie dzieci. Mamy kwestie osób, które no przecież pojawiły się na rynku pracy i stałych mieszkańców w Polsce, którzy po prostu żyją między nami. To są bardzo duże liczby, które nagle zmieniły też nasze społeczeństwo, ale jeżeli pyta pani o środki, bo te najczęściej są organizowane i dystrybuowane przez samorządy, przez władze lokalne. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, takie fundusze zostały uruchomione. Poprzedni rząd nie skorzystał specjalnie z takiej pomocy, z możliwości. Kilkaset milionów, z tego co pamiętam, trafiło do Polski. To nie była kwota i maksymalna i taka, którą mogliśmy rzeczywiście uzyskać. Ale to już była strategia, która mam nadzieję nigdy więcej się nie powtórzy. Trzeba korzystać ze wszelkiego rodzaju źródeł wsparcia i pomocy. Myślę, że Unia musi uruchomić również te mechanizmy wsparcia dla osób, które po prostu pozostaną w Europie i te społeczeństwa, które najbardziej to odczuwają, powinny otrzymać wsparcie europejskie z tym związane.
Tutaj duże środki poszły też z fundacji różnych, bo dzisiaj to nie jest pomoc tylko materialna. To chodzi o nostryfikację dyplomów. Jest mnóstwo kobiet przede wszystkim, które tutaj przyjechały i które były świetnie wykształcone, są świetnie wykształcone, ale potrzeba właśnie nauki języka. I to nie jest tylko pomoc dla dzieci. Tutaj jest coś więcej. Żeby ci ludzie mogli tutaj mieszkać, to potrzebują narzędzi do tego.
No oczywiście, tylko jeszcze raz wróćmy do punktu wyjścia. Mogę powiedzieć, że polskie społeczeństwo samo się zorganizowało w tej pomocy i polskie samorządy. I to była reakcja spontaniczna, można powiedzieć. Myśmy nie mieli przecież jakichś obozów, nie mieliśmy takiej sytuacji, w której widać byłoby uchodźców. Oni dosyć szybko znaleźli się po prostu w naszych domach, a w ciągu tych 2 lat po prostu żyją wśród nas, pracują, mieszkają, dzieci chodzą do szkół, potrzebna jest pomoc medyczna, wszystko to zostało płynnie zorganizowane. Ta pomoc jest potrzebna na wielu płaszczyznach. Na początku psychologiczna, medyczna również. To jest też bardzo ważny wątek, który wymaga dobrych rozwiązań. myślę, że przyszłość też związana z tym, o czym we wspólnocie mówi się przecież w różnych kontekstach, z pomocą, która będzie adresowana do tych osób, które trafiają do Europy. Mówi się o pakcie migracyjnym w kontekście napływu ludności z południa, z Afryki, z Bliskiego Wschodu, ale przecież te 1,5 miliona osób, które no, pozostało w Polsce, to nie są podobni przybysze, do których powinna być skierowana uwaga i pomoc. To także osoby, które wymagają takiej pomocy, więc myślę, że ten kontekst rozmowy o tego rodzaju mechanizmach musi być dużo szerszy i my też musimy tutaj być dużo bardziej aktywni i skuteczni.
To teraz muszę zadać to pytanie z punktu widzenia słuchacza. Niestety pojawiają się takie głosy negatywne też w Polsce, że a obywatele Ukrainy dostają to, to i to, więcej niż my, obywatele Unii Europejskiej. Co odpowiedzieć na coś takiego?
No nie wiem, czy więcej, bo ja nie chciałbym się znaleźć w takiej sytuacji. Myślę, że słuchacz też nie, że traci dom, traci dobytek, musi uciekać i zaczynać swoje życie od nowa, gdzieś w zupełnie innym środowisku. To są dramatyczne sytuacje. I czy ta pomoc to jest rzeczywiście coś więcej niż to bezpieczeństwo jednak, które mamy my? Spojrzałbym na to zupełnie inaczej, bo przecież mamy polskie również doświadczenia i to dramatyczne. Ukraina napadnięta przez Rosję dzisiaj stanowi rzeczywiście pewien bufor, ale przecież my także nie jesteśmy stuprocentowo bezpieczni. Putin jest nieobliczalny, Łukaszenka jest jego kompanem i z obydwoma tymi państwami graniczymy bezpośrednio. Może rzeczywiście mniej na ten temat myśli, nie wiem, Portugalczyk czy Hiszpan i oni widzą zagrożenie z innego kierunku, z innego rodzaju, ale ja myślę, że akurat my, czyli te społeczeństwa, które w jakiś podobny sposób doświadczone były tym reżimem komunistycznym i to ukraińskie dążenie jest bardzo podobne do tego, które my mieliśmy na przełomie lat 80. i 90. I ten proces też jest podobny. Czy wtedy Niemcy, Francuzi, Hiszpanie właśnie mówili, no Polacy oczekują za dużo dostają, bo chcą być częścią Zachodu. Ta sympatia z Zachodu była ogromna i wsparcie również i też solidarność, więc nie bądźmy egoistami. Myślę, że egoizm to jest ta najgorsza cecha, która wcale nie daje ani poczucia bezpieczeństwa, ani satysfakcji, ani na końcu jest jakąś skuteczną strategią. Myślmy o innych i patrzmy, jak budować to bezpieczeństwo wspólne i patrzmy na to, kto tak naprawdę jest wrogiem i zagrożeniem i przeciwko temu bądźmy solidarni i budujmy tą wspólnotę.
Pamiętając też o tym, że nasze społeczeństwo już pewnie na zawsze się zmieni, bo wiele osób, które tutaj przybyło, po prostu tutaj zostaną.
No użyłem liczby 1,5 miliona, już nie wiem, jakie są dzisiejsze szacunki, bo był moment, że było to znacznie powyżej tej liczby. Dziś pewnie też niektórzy powiedzą, że pewnie realnie jest tych osób więcej, ale wydaje mi się, że to jest ta liczba, która będzie częścią naszego społeczeństwa, tak? Po prostu, że to tak jak pani redaktor powiedziała, że my zostaniemy razem. I ta asymilacja, chociaż przez to, że te dzieci też wzrastają i zaczynają się wtapiać w nasze społeczeństwo, że one będą tutaj miały bardzo mocne też swoje korzenie. Po tych kilku latach są nowe sytuacje też rodzinne. Granice z czasem przestają mieć znaczenie, jeżeli rzeczywiście ten kierunek europejski Ukraina wykorzysta skutecznie. Zobaczmy, ilu Polaków, którzy uciekali przed biedą, głodem i komunizmem w latach 70. chociażby trafiając do, czy 80. trafiając do Niemiec, tam pozostało. Ta ilość osób polskiego pochodzenia jest przecież ogromna. Czy Niemcy się tego obawiali, buntowali się przeciwko temu? No nie, raczej po prostu mamy świadomość, że dzisiaj żyjemy nie tylko obok siebie, ale razem, no, nie zauważając, że między nami jest granica, która kiedyś przecież była bardzo nas różniącą, tak, żeby nie powiedzieć o dramatycznych doświadczeniach lat wojny. Te młode pokolenie chyba już nawet, mając oczywiście historię w pamięci, mając kwestię tożsamości, bo nikt się jej nie pozbywa. Myślę, że patrzy jednak do przodu i dzisiaj wybierając miejsce zamieszkania, studiowania, no właśnie tych granic już nie zauważa.
Albo nawet nie pamięta kontroli granicznych przed Schengen.
Nawet ciężko jest to wytłumaczyć, jak to wyglądało, gdy swojemu synowi kazał, nikt nie wróci do tamtych czasów w ten sposób, ale myślę, że nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak 2 dni można było spędzić na granicy, albo przez kilka dni jechać do państwa, do kraju, do którego dzisiaj dojeżdżamy w ciągu parunastu godzin. To jest niewyobrażalne dla młodego pokolenia.
Jest pan członkiem Komisji AFET, czyli Komisji Spraw Zagranicznych w Parlamencie Europejskim. Ta komisja zajmuje się również handlem z innymi krajami spoza UE. Chodzi też między innymi o wojny handlowe. Tutaj Unia Europejska dosyć mocno odpowiada na nieuczciwe praktyki. Historia sprzed kilkunastu miesięcy to jak Litwa miała problem z Chinami. Dlatego, że uznając firmy z Tajwanu, Chiny nieoficjalnie zaczęły wprowadzać dodatkowe problemy, cła, problemy z wypchnięciem czy też przyjęciem towaru. Jak wygląda tutaj praca w Parlamentu Europejskiego w tej kwestii?
To są umowy międzynarodowe, które powinno się honorować. Mamy praktyki kilku takich państw, no, które są zagrożeniem, bo stosują dumping, stosują różnego rodzaju zasady nie fair. Mówiliśmy o Rosji, dokładnie to samo. Dzieje się no właśnie z takim potentatem jak Chiny w niektórych branżach. Trzeba być silnym samemu. No, ja bym tak to ujął. Sama Litwa, oczywiście, że nie poradziłaby sobie, ale jeżeli jest częścią dużego organizmu, czyli gospodarki europejskiej i ma sojuszników i jest tym częścią tego dużego organizmu, więc siłą rzeczy dużo silniejsza. Myślę, że także my powinniśmy patrzeć na to, co przez 20 lat w naszym życiu się zmieniło. Zmieniło się ogromnie. Mówię od momentu członkostwa, bo tak naprawdę ten proces jest dużo dłuższy od 1989 roku, ale cofnę się do tego momentu formalnego uczestnictwa we wspólnocie. No, bardzo mocno przyspieszył rozwój naszej gospodarki, poziom naszego życia. Jesteśmy zupełnie w innym miejscu. I dla tych państw, o których wcześniej wspomniałem, społeczeństw, które są naszymi sąsiadami na wschodzie, Białorusinów czy Ukraińców, no taki poziom życia i ten poziom bezpieczeństwa, który mamy, no jest marzeniem. Wydaje się nawet dla niektórych nieosiągalnym. Przypominam, że Białoruś i Ukraina miały wcześniej wolne wybrane parlamenty na początku lat 90. w wolnych wyborach wybranych prezydentów i wydawało się, że w pewnym sensie troszkę nas wyprzedziły. No, okazuje się, że jednak determinacja i wola i taka ponad podziałami współpraca przynosi dużo lepsze efekty. My jednak jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Przypominam o tym dlatego, bo no, dzisiaj takie dużo dystansu i krytyki czasem wylewa się właśnie w tym kierunku. A może nie warto uczestniczyć w tym wspólnym, dużym organizmie, nie tylko politycznym, ale i gospodarczym. No właśnie przykład Litwy pokazuje, że warto.
Tym bardziej, że te przepisy są aktualizowane, bo to porozumienie najnowsze, ten instrument chroniący przed wymuszaniem handlowym, został przyjęty 3 października 2023 roku przez Parlament Europejski. Także to wszystko dzieje się na bieżąco, tak jak omawialiśmy dzisiaj też temat Polski, Ukrainy i Unii oraz wsparcia dla Ukraińców. Bardzo dziękuję za rozmowę. Europoseł Andrzej Halicki był Państwa i moim gościem.
Dziękuję również, pozdrawiam.
Przy mikrofonie Gabriela Jelonek i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
To były spotkania z Europą. Kolejny odcinek już za tydzień.